Księdze Sędziów czytamy, że kiedy naród izraelski, wiemy, że naród izraelski swój początek ma, kiedy pod wodzą Mojżesza przez Pana Boga został wyprowadzony z ziemi egipskiej, a przez 40 lat prowadzony do ziemi Chanaan i tam pod wodzą Jozuego wprowadzony do ziemi tej obiecanej, tak utęsknionej przez naród izraelski. Dlatego wówczas, kiedy naród był prowadzony przez 40 lat, to wodzem w tym narodzie był Mojżesz. Później, kiedy Mojżesz dla pewnego przestępstwa, Pan Bóg powiedział mu, że nie wejdziesz do ziemi, ale inszy wprowadzi ten lud. Jozue będzie wodzem zamiast ciebie. To wiemy, że pokąd Jozue żył, on był wodzem znowuż w narodzie izraelskim. Później, kiedy Jozue umarł, to sprawowali rządy w Izraelu sędziowie. Przez okres 450 lat rządy w Izraelu były sprawowane przez sędziów, a pierwszym sędzią izraelskim to był, jak nam Słowo Boże powiada, Otoniel, a ostatnim, kto pamięta, może z młodych, ostatnim był Samuel. Było wszystkich sędziów 16, którzy przez okres czasu 450 lat rządy sprawowali w Izraelu. Chociaż kiedy naród izraelski wchodząc do ziemi obiecanej, to wiele narodów zostało przed nimi wypędzone. Zostało wyniszczone po to, żeby ta ziemia była obiecana, była zamieszkiwana przez naród izraelski. Ale pozostały niektóre narody, które po sąsiedzku mieszkały i pamiętamy takie narody, które zawsze były odwiecznym nieprzyjacielem dla Izraela, a takimi byli Filistynowie, takimi byli Amalekitowie, takimi byli również i Madianitowie i inni, o których Słowo Boże mówi, że liczne narody ze wschodu. Te narody były wokoło pozostawione przez Pana Boga jakoby na to, że kiedy naród izraelski odstępował od Pana Boga, to te narody zaraz działały. Te narody zaraz były jakoby biczem na ten naród. I wiemy, że naród izraelski, będąc w przymierzu z Panem Bogiem, to przymierze to zawierało dwie strony. Przymierze to zawierało, że jeżeli będą posłuszni, będą strzec przykazań Pana Boga, to im się będzie dobrze działo. Wszystkie błogosławieństwa do nich należały. Miało im się dobrze powodzić, miało im się szczęścić wszędzie, w domu, w polu, gdziekolwiek, do czegokolwiek mieli się obrócić. Ale na wypadek, kiedy naród ten odstępował od Boga, a czynili sobie tak, jak dzisiejsze chrześcijaństwo sobie czyni, że wstawiali w ziemi swojej słupy, drągi, bogi drewniane i kamienne, przed nimi klękali, przed nimi czapki zdejmowali, to wtedy Pan Bóg dopuszczał właśnie te narody sąsiedzkie, które jakoby były biczem na naród izraelski, którzy mieli jakoby do upamiętania przywrócić naród izraelski. I właśnie historię, wycinek z historii izraelskiej, który weźmiemy sobie w chwili obecnej, to właśnie w takim czasie zaistniał, że jest to za czasów Gedeona. Zanim Gedeon stał się sędzią izraelskim, to właśnie naród izraelski dokonał takiej obrzydliwej rzeczy, że czynił sobie w swojej ziemi bogi obce, którym służył, którym się kłaniał, których czcił, a które są, jak Słowo Boże nam mówi, obrzydliwością przed obliczem Bożym. Dlatego też, kiedy naród izraelski doszedł do tego, że właśnie brał sobie żony z córek chananejskich, uczynił te różne bogi obce w swojej ziemi, postawił, to Słowo Boże nam mówi, że ze wschodu przyszedł nieprzyjaciel na ten naród. I w Księdze Sędziów czytamy w 6 rozdziale, 3 i 4 wiersz, że bywało, gdy czego nasiał Izrael, że przychodził Madian i Amalek i ludzie ze wschodu słońca i najeżdżali go, a położywszy się obozem przeciwko nim, psowali zboża ziemi, aż gdzie chodzą do Gazy, nic nie zostawując na pożywienie Izraelczykom ani owiec, ani wołów, ani osłów. Tak, ten krótki opis tutaj przedstawia nam, jak ciężkie były doświadczenia zesłane przez Pana Boga, dopuszczone przez Pana Boga na naród izraelski. Ale kiedy doświadczenie przyszło, kiedy Żydów do upamiętania przyprowadzało, oni zrozumieli, dlaczego to zło przyszło na nich i wtedy zorientowali się, że jest nad nimi jeden Bóg, który wszystko widzi i wszystko sprawiedliwie mierzy. Oni wtedy, wyciągając ręce do Pana Boga, prosili, żeby Bóg odwrócił te uciski od nich, a Bóg nasz i Bóg, w którego wierzył naród izraelski, to nie jest Bóg, który byłby nieczuły. On, będąc czuły na wszystkie uciski, był czuły również na wołanie narodu izraelskiego. I wówczas powoływał pewnych ludzi, za pośrednictwem których używał jako narzędzia do tego, żeby naród ten wyprowadzić z tego nieszczęścia. I widzimy, że przyszło nieszczęście na naród izraelski. Wyciągnęli Madianitowie, Amalekitowie i ludzie ze wschodu zagrozili narodowi izraelskiemu, położyli się obozem w liczbie bardzo licznej po to, żeby naród ten wziąć do niewoli, uczynić ich niewolnikami i żeby ich ziemię używać jako własną. 7 rozdział, 12 wiersz, króciutko nam mówi, jaka była liczba tego przeciwnika. 12 wiersz czytamy, że a Madianitowie i Amalekitowie i wszystek lud od wschodu słońca leżeli w dolinie jako szarańcza przemnóstwo. I wielbłądów ich nie było liczby. Jako piasek, który jest na brzegu morskim niezliczony. Tak, Słowo Boże nie podaje liczby tutaj wrogów, dlatego że było ich bardzo dużo. Ale sądząc z ilości pobitych, o wzmiance, którą mamy uczynioną w 8 rozdziale, a 10 wersecie, gdzie pobitych jest powiedziane, że było 120 tysięcy, to teraz widzimy, że to była olbrzymia liczba, z którą naród izraelski nie mógł się nawet mierzyć. Dlatego Pan Bóg, wysłuchując wołanie narodu izraelskiego, powołał pewnego męża, o którym mamy powiedziane w 6 rozdziale, a w 34 wersecie. Ale Duch Pański przyoblógł Gedeona, który zatrąbiwszy w trąbę, zwołał domu Abiezerowego do siebie. Tak, Gedeon to był prawdziwy Izraelita, który wierzył w prawdziwego Pana Boga. On pierwszy zwołał swoją bliską rodzinę, swoich krewnych, a następnie zwołał też i inne pokolenia mężów w liczbie, jak mamy podane, ile to pamięta? 32 tysiące. 32 tysiące to potężna liczba, ale 32 tysiące w porównaniu z liczbą nieprzyjaciela to była mała garstka. Dlatego też Gedeon, jako wódz narodu, powołany przez Pana Boga, on czuł wielką przewagę nieprzyjaciela. A czując przewagę militarną, przewagę liczebną nieprzyjaciela, dlatego też się boi, dlatego też się lęka, czy nie rzuca się w jakieś straszliwe zniszczenie. Czy on samego siebie i naród, który jest do jego dyspozycji, czy on nie rzuca na pastwę nieprzyjacielowi, czy też mają szansę jakiegoś zwycięstwa. Dlatego też on prosi Pana Boga. On wierzy w prawdziwego Boga, że jeżeli do walki ma dojść, to jedynie Bóg Wszechmogący jest zdolny uczynić to, żeby naród izraelski wyszedł zwycięsko z tej walki. Dlatego też, czując przewagę, prosi Pana Boga o objawienie swojej woli, ażeby Pan Bóg swoją wolę objawił, jaka jest Jego wola w tym względzie. Czy mają walczyć, czy też nie mają walczyć przeciw tak licznemu wrogowi. I w wersecie 36 i 38 do 38 czytamy, jak pięknie Gedeon umawia się z Panem Bogiem. Wtedy rzekł Gedeon do Boga: jeśli wybawisz przez rękę moją Izraela, jakoś powiedział, Oto ja położę runo wełny na bojewisku. Jeśli rosa tylko na runo upadnie, a wszystka ziemia sucha będzie, wtedy będę wiedział, iż wybawisz przez rękę moją Izraela, jakoś powiedział. Drodzy braterstwo, uczyni sobie umowę z Panem Bogiem. Jakoby umowny znak, że jeżeli ja położę runo wełny, jedno strzyżenie z owcy, na suchym miejscu, a nazajutrz wstawszy, jeżeli to ta wełna będzie mokra, a wszystka ziemia wokoło będzie sucha, to Panie Boże, to będzie znak dla mnie, że mamy walczyć i Ty będziesz po naszej stronie. Że zwycięstwo będzie po stronie Izraela. Dlatego też ten pierwszy znak, przez który z Panem Bogiem się umawia, widzimy, że stało się tak, jak ona mówi 38 wiersz. Bo wstawszy nazajutrz ścisną runo, a wyżżą rosy z runa pełną czaszę wody. Widzimy, drodzy braterstwo, że Pan Bóg odpowiedział na wołanie swojego sługi, na wołanie męża Bożego, Gedeona. Pan Bóg odpowiedział w sposób widoczny, w sposób jawny, że Bóg jest po ich stronie, że ma się podjąć tej walki. Ale, drodzy braterstwo, chociaż pierwsza odpowiedź Pana Boga była pewna, to jednak on się boi, czy to nie jest czasem przypadek. Czy może ktoś przez przypadek może podszedł w nocy i oblał to runo. Dlatego też stawia sytuację odwrotnie. On wie, że przecież sędziom izraelskim, chcąc, żeby mogli wydać orzeczenie w jakiejś sprawie, był potrzebny nie tylko jeden świadek, ale było potrzebne ilu? Dwóch albo trzech świadków. Dlatego też on się boi, czy przypadkiem to nie jest jakiś przypadek. Dlatego prosi Pana Boga o jeszcze jeden znak. I teraz czytamy, że w wierszu 39 nadto rzekł Gedeon do Boga. Niech się nie wzrusza gniew Twój przeciwko mnie, że przemówię jeszcze raz. Niech doświadczą, proszę, jeszcze raz na tym runie. Niech będzie, proszę, suche samo runo tylko, a na wszystkiej ziemi niech będzie rosa. Widzimy, drodzy braterstwo, że Gedeon mógł sobie pomyśleć, że może przez przypadek, może ktoś nalał wody na to runo i stąd to jedno miejsce jest mokre, a wokoło sucho. Ale gdyby na następną noc już było niemożliwe, żeby ktoś nalał wody wokoło na wszystką ziemię, a żeby tam to miejsce jedno, to runo było suche. Dlatego prosi Pana Boga o ten drugi znak, o ten drugi dowód, że Pan Bóg jest po ich stronie. I widzimy, że stało się tak. I uczynił tak Bóg onej nocy, że było samo runo suche, a na wszystkiej ziemi była rosa. Drodzy braterstwo, to jest wycinek z historii. Z historii, jak wspomniałem, narodu izraelskiego. A Słowo Boże nam mówi, że cokolwiek jest napisano przedtem, to jest napisano ku naszej nauce. Dla naszej nauki jest to napisane. Dlatego też, drodzy braterstwo, myślę, że w tej historii, w tym wycinku jest bardzo piękna lekcja dla nas. Jaka lekcja mogłaby być dla nas? Że nam również ze zwątpieniem nie wolno jest nic podejmować. Czasami są takie chwile niepewności w naszym życiu, że nie wiemy, w którą stronę się obrócić. Nie wiemy, co uczynić, żeby było dobrze. Dlatego tak jak w pierwszej pieśni śpiewamy, spraw niech nam światło Twoich słów zaświeci wśród roztajnych dróg. Dlatego jeżeli nieraz nie wiemy sami, co uczynić, przyjdą dla nas chwile niepewności, chwile zwątpienia, to nie wolno nam ze zwątpieniem nic podejmować. Nie wolno nam nic przedsiębrać. Dlatego w chwilach i okolicznościach niepewności oglądajmy się za jakąś demonstrancją boskiej zgody. Tak jak oglądał się Gedeon. Za jakąś wypowiedzią Słowa Bożego. Za jakąś rozumną myślą innych. Za jakimiś dowodami zniechęcenia albo też zachęcenia w jakiejś sprawie. Święty Jakub, apostoł, pisząc list, to on w pierwszym liście powiada, w pierwszym rozdziale swojego listu, w 5 i 6 wierszu, że nawet modlitwy nasze nie mogą być zasyłane ze zwątpieniem. Bo kto by zasyłał modlitwy, przedkładał swoje prośby Panu Bogu ze zwątpieniem, to apostoł tam przyrównywa, że taki jest podobny wałowi morskiemu, który bywa od wiatrów miotany. Dlatego też cokolwiek czynimy w naszym życiu, cokolwiek podejmujemy, jakieś ważniejsze sprawy, zawsze upatrujmy, jaka jest wola Boża względem tej rzeczy. Znaki, które tutaj Gedeon otrzymał od Pana Boga, są również pięknym obrazem. Również w tym Pan Bóg pokazał piękną historię na przyszłość. I ja myślę, drodzy braterstwo, że modlitwa tą, którą modlił się Gedeon, że umawiał się z Panem Bogiem, to ta modlitwa była mu też natchniona od Pana Boga. My też nie zawsze wiemy, o co należy nam prosić. Dlatego też Słowo Boże nam mówi, że my też potrzebujemy coś, co by nam powiedziało, o co my mamy nieraz Pana Boga prosić. Dlatego też widzimy, że znaki te, przez które Pan Bóg dawa znać Gedeonowi, czy on ma się podjąć tej walki, czy też z niej zrezygnować, są wspaniałym obrazem przyszłości. Pan Bóg tutaj bardzo pięknie pokazał rzeczy, które w przyszłości wypełniać się miały. I my wiemy, że woda przedstawia nam zawsze co?
Słowo Boże.
Przedstawia nam błogosławieństwo Boże, przedstawia nam prawdę. Runo wełny, drodzy braterstwo, przedstawia nam naród izraelski, który pierwszy był nasycony tym błogosławieństwem Bożym, czy nie tak? Wszystkie narody, które około mieszkały, nie miały społeczności z Panem Bogiem. Jeden naród izraelski to był jeden naród w przymierzu z Bogiem, który miał łączność i do którego błogosławieństwa Boże należały. Pan Jezus, przyszedłszy na świat, to powiedział wyraźnie, że On nie jest posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Rozsyłając apostołów swoich po swoim zmartwychwstaniu, kiedy im mówił, to mówi, że mają iść i głosić. Ale gdzie? Na drogę pogan nie zachodźcie. Ale idźcie gdzie? Do domu izraelskiego, do narodu izraelskiego byli posłani. Więc, drodzy braterstwo, błogosławieństwo Boże należało do tego narodu. Natomiast wszystkie inne narody były bez tego błogosławieństwa. Pamiętamy wydarzenia, że niektórzy z pogan chcieli tego błogosławieństwa trochę mieć dla siebie. Za życia Jezusa mamy takie wzmianki. Pamiętamy ten wspaniały opis tego setnika z Kapernaum, który tak prosił o uzdrowienie swojego sługi. Pamiętamy tą niewiastę hananejską, która prosiła Pana o uzdrowienie jej córki znowuż. To były osoby, które były z narodów pogańskich. To były z tych narodów, które były przedstawione w tej ziemi suchej, obok leżącej koło tego runa. Pan Jezus wtedy powiedział, że jest posłany tylko do narodu izraelskiego i błogosławieństwo do tego narodu należy. Ale, drodzy braterstwo, drugi znak, który tutaj Gedeon otrzymał od Pana Boga, to jest sytuacja odwrotna. Że znowuż samo to runo będzie bez wody, a cała ziemia będzie nasycona wodą. Dlatego widzimy, jak wspaniale to się wypełniło w historii świata. Że naród izraelski, odrzuciwszy Chrystusa, został odrzucony za to od łaski Bożej. A stąd, odrzucony będąc od łaski Bożej, to apostoł święty Paweł powiada, że obracamy się teraz do pogan. Narody pogańskie z tego skorzystały. Mamy powiedziane w Dziejach Apostolskich, na tej naradzie, gdzie apostołowie razem się zebrali, to pamiętamy, że święty Jakub, który streścił mowę apostoła Piotra, to mówi, że Szymon powiedział, że Bóg po raz pierwszy wejrzał na pogany, żeby z nich wybrać lud imieniowi swemu. Dlatego błogosławieństwo Boże zostało odjęte od tego runa, od tego narodu izraelskiego, a błogosławieństwo Boże przeszło na okoliczne narody, na narody pogańskie. Więc widzimy, drodzy braterstwo, że w tej historii jest pokazana bardzo pięknie historia, która wypełniła się w późniejszym czasie. Gedeon zgromadził pokaźną liczbę, 32 tysiące I teraz przez te znaki, które Pan Bóg mu dawa, jest upewniony, że do walki ma dojść i jest upewniony, że w walce tej naród izraelski zwycięży. Wątpliwość Gedeona przez te znaki jest całkowicie pokonana, ale, drodzy braterstwo, wtedy dopiero jest wystawiony na próbę. W celu wyrobienia wiary bezwarunkowej. Dlatego, że Pan Bóg mówi, że wielki jest lud z tobą. Nie dam Madianitów w ręce twoje, bo jest za wielki lud. Dlatego Bóg powiada, w 7 rozdziale czytamy, w 2 i 3 wersecie, że wielki jest lud z tobą, przetoż nie dam Madianitów w ręce ich. By się snadź nie chlubił przeciw mnie Izrael, mówiąc, ręka moja wybawiła mnie. A tak zawołaj teraz, aby słyszał lud, mówiąc, kto jest lękliwym i bojaźliwym, niech się wróci, a rano niechaj idzie precz ku górze Galaad. Wtedy się wróciło z ludu 22 tysiące, a 10 tysięcy ich zostało. Drodzy braterstwo, odchodzi 22 tysiące, a 10 pozostaje przy Gedeonie. Jeżeli 10 pozostało, to na rozum ludzki prosty walka ta nie jest możliwa. Walka ta nie jest możliwa, żeby była po stronie tej garstki 10 tysięcy. Ale, drodzy braterstwo, wczujmy się, jak musiał Gedeon się czuć, kiedy patrzy, że garstka mniejszość przy nim zostaje, a znaczna większość od niego odchodzi. Z jakimże on żalem musiał patrzeć na tych swoich rodaków, na tych swoich krewnych, że ci nie chcą wraz z nim walczyć przeciwko niewoli, przeciwko ciemięstwu, ale oni opuszczają go, nie widzą w nim wodza. Tak, drodzy braterstwo, również pozafiguralny Gedeon, Chrystus Pan, zwołał też pod swoją chorągiew bardzo dużo. Wszyscy chrześcijanie, którzy są dziś na ziemi, przyznają się do Chrystusa. Wszyscy przyznają się, że są Jego uczniami, naśladowcami. Dlatego Chrystus też pod swoją chorągiew zwołał bardzo dużo wszystkich chrześcijan do walki przeciw tyranii księcia tego świata. Ale tak jak od Gedeona odpadło 22 tysiące, tak też i od Chrystusa odpadają wszyscy ci, którzy są słabej wiary. Wszyscy ci, którzy wierzą w liczebność, wszyscy ci, którzy wierzą w pieniądz, to ci od Chrystusa odchodzą. Pan daje możliwość nauczenia się wiary. Pan w obecnym czasie bardzo nam błogosławi, że możemy tak się wspólnie zbierać na konwencjach. To wszystko jest po to, żeby nauczyć się wiary. Pan daje możliwość nauczenia się wiary, ale nie wszyscy mogą się jej nauczyć. 10 tysięcy, które pozostało przy wodzu Gedeonie, oni w niego ufają. O nich nie ma żadnego ujemnego słowa, o nich nie ma nic powiedziane, żeby byli ludźmi źli, żeby byli lękliwymi albo innymi. Ale jest jedna uwaga, które Słowo Boże nam mówi i 4 wiersz czytamy 7 rozdziału. Rzekł Pan do Gedeona jeszcze, że jeszcze lud wielki. Dlatego tu jest jedna uwaga uczyniona tylko przez Pana Boga, że jest jeszcze za wielki lud, nawet te 10 tysięcy. Więc tutaj Gedeon jest wystawiony na próbę. Nie dosyć, że liczba zebranych z nim była nieduża, to jeszcze bardzo dużo odeszło. Teraz zostało 10 tysięcy, a Pan Bóg mówi, że jeszcze jest za duża liczba. Dlatego też Gedeon musiał w tym widzieć szczególne kierownictwo Boże, że tu nie jest możliwa walka, ale chyba jakiś cud sam spowodowany przez Pana Boga. Przychodzi szczególna próba. Szczególna próba przy wodach. Jako czytamy, zaprowadź ich do wody, a tam go doświadczę. Albowiem o kim ci powiem, ten niech idzie z tobą, ten pójdzie z tobą. A o kim cikolwiek powiem, ten niech nie chodzi z tobą, ten nie pójdzie. Kiedy Gedeon zaprowadził lud do wody, Bóg kazał mu odłączyć. tych, którzy piją wodę, klęknąwszy na kolana, piją strumienia, a kazał odłączyć i postawić osobno tych, którzy chwytali ręką i podawali do ust. Więc, drodzy, braterstwo to jest, przedstawia nam szczególną próbę charakteru. W pozafigurze znaczy to przesiewanie wybranych w czasie końca. Bo musi być przecież objawione, czy troskliwie i czy starannie wierzący budują swój dom wiary. Czy też wszystko bezkrytycznie połykają, cokolwiek tylko religijnie i pobożnie wygląda. Cokolwiek religijna nauka im da. Czy przeglądają, widzą, co połykają. Wiemy, że chwycąc wodę na rękę, podając do ust, wtedy można dokładnie widzieć, co tam jest. Ale klęknąwszy na kolana, nie można tego widzieć, dlatego można połknąć różne robactwo i różne szczępy, które woda zawiera. Wiemy, że woda jest symbolem prawdy, symbolem duchowego pokarmu. Dlatego też my nie możemy połykać wszystkiego, cokolwiek tylko religijnie i pobożnie wygląda. Nie możemy znajomości przeceniać, bo święty Paweł Apostoł, pisząc list do Koryntów, w 13 rozdziale powiada nam, że miłość znaczy chyba więcej niżeli znajomość, prawda? Ale prawdziwa miłość zawiera prawdziwą znajomość w sobie także. Wielu ludzi jest nienasyconych dlatego, że nie piją czystej prawdy, czystej Ewangelii, dlatego zawsze pragną i są nienasyconymi. Te 300 mężów, którzy pozostali przy Gedeonie, zdawałoby się, że chyba Gedeon musi im dać najlepszą broń, wyposażyć ich w najlepsze narzędzia, jakimi może świat ówczesny dysponował. Jednak staje się inaczej. Ludzie ci nie dostają broni do walki. Czyli widzimy, że wojna cielesna jest wykluczona. I apostoł święty Paweł też powiada w swoim drugim liście do Koryntów, w 10 rozdziale, a w 4 wierszu on powiada takie piękne słowa. Że my też nie mamy walki, że my też nie mamy broni cielesnej. Broń, albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest z Boga, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych. Tak, drodzy braterstwo, wojna cielesna, walki cielesne pomiędzy nami powinny być wykluczone, powinny nie istnieć. Natomiast mamy walkę, ale bronią niecielesną, ale tak jak apostoł święty Paweł mówi, że broń, którą mamy, to jest z ducha, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych. Zauważamy, drodzy braterstwo, że Pan Bóg dał dwa znaki narodowi izraelskiemu poprzez to, że z Gedeonem właśnie uczynił te umowne znaki. Że te dwa znaki dane Gedeonowi, one upewniały go, przekonywały o tym, że Pan Bóg będzie po ich stronie. Ale niezależnie od tego znaku, Pan Bóg daje jeszcze dodatkowe wzmocnienie. I w 7 rozdziale, 13 i 14 wiersz, tam jest powiedziane, że do Gedeona Pan Bóg rzekł, że ty weź, jeżeli sam się boisz, to weź sobie sługę swojego i pójdź pod namiot madyjański. Idź pod obóz madyjański, a tam usłyszysz. I kiedy poszedł Gedeon ze swoim sługą pod obóz madyjański, tam usłyszał, że jeden przyjaciel drugiemu opowiadał sen. I czytamy właśnie w 7 rozdziale. Nie będziemy sobie czytać, dlatego że chciałbym jak najbardziej skrócić. Przyjacielowi dwóch Madianitów, którzy spali razem, a obudziwszy się jeden opowiada drugiemu, że śnił mi się sen, że bochen chleba jęczmiennego toczył się i przytoczył się na nasz obóz i zniszczył go doszczętnie. A drugi już wykłada mu i mówi, że nic to nie jest, tylko Gedeon, który właśnie mąż Boży, a Bóg przez niego poda nasz obóz w jego rękę i nastanie zwycięstwo jego. Kiedy Gedeon to usłyszał, podziękował Panu Bogu za ten dodatkowy znak, za to wzmocnienie i wrócił się z powrotem do narodu. Widzimy, drodzy braterstwo, że tak jak tamte dwa znaki miały swoje znaczenie, że pierwszy znak oznaczał naród żydowski, który był pełen błogosławieństwa Bożego, następnie drugi znak, przez który Pan Bóg dał Gedeonowi odpowiedź, zawierał sytuację, która zaistniała w historii, że narody pogańskie będą pod błogosławieństwem Bożym, a naród izraelski nie. Dlatego też i trzeci znak, który Pan Bóg dał Gedeonowi, również ma swoje znaczenie. Ten bochen chleba jęczmiennego to nic innego jak nasz Pan ze swoim Kościołem, który zgniecie światową moc, tak jak u Daniela mamy powiedziane w drugim rozdziale, a 34 wierszu, że ten kamień, który nie bywał w ręku ludzkim, to uderzył w nogi tego posągu i wszystko zostało z połem zniszczone. W 7 rozdziale, w 19 wersecie czytamy, że Gedeon rozpoczyna walkę. Dziwna to była walka, niepodobna do walk dzisiejszych. A tak wszedł Gedeon i 100 mężów, którzy z nim byli, przodek obozu. Gdy się zaczęła średnia straż, zaraz skoro przemieniono straż i trąbili w trąbę, w trąby, a potłukli dzbany, które w rękach swych mieli. Zatrąbiły też one 3 hufy w trąby i potłukły dzbany, a wziąwszy w lewą rękę swoją pochodnię, w prawą rękę swoją trąby, aby trąbili, wołali miecz pański i Gedeona. Tak, to była walka. Stanęli każdy na miejscu swoim, około obozu, a stworzył się wszystek obóz, a krzycząc uciekali. Więc to było rozegranie walki. Pan Bóg nie polecił Gedeonowi, żeby on walczył, ale oni właśnie mieli tą broń. Broń, którą mieli do dyspozycji, to były trąby, pochodnie i dzbany. Ta scena, drodzy braterstwo, przedstawia nam, to jest przedstawienie prorocze wielkiej bitwy Boga. Gedeon przedstawia nam Chrystusa. Gedeon przedstawia nam naszego Pana Jezusa Chrystusa, a w objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale jest przedstawiony, że on jest na koniu białym, a miecz jest w ręku jego i walczy. Te 300 mężów, którzy pozostali przy Gedeonie, to jest część wybranych, którzy jeszcze będą znajdować się w ciele, a wezmą udział w przygotowaniach do walki Chrystusa. Dzbany, które niosą, to są ich ciała. Apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntów powiada w 4 rozdziale, a 7 wierszu, że mamy ten skarb w czym? W naczyniach glinianych. Dlatego te dzbany, które niosło te 300 mężów, bardzo pięknie pokazane są nasze ziemskie ciała, które są gliniane i przeciekające. Pochodnie, które mieli, przedstawiają bardzo pięknie oświecenie duchowe, które świecą, ale nie są widoczne z powodu tych dzbanów. Kiedy dzbany zostaną stłuczone, to oświecenie duchowe będzie widziane. Trąby, które mieli w swoich rękach, to nie jest broń cielesna, ale przedstawia nam to mocne głoszenie prawdy, a ten głos wzbudza strach w dzisiejszym świecie. Apostoł święty Paweł powiada w drugim liście do Koryntów, że tą bronią możemy burzyć rady i wszelaką wysokość, wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej, podbijając wszelaką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Stłuczenie dzbanów, drodzy braterstwo, przedstawia złożenie ziemskich ciał w czasie zebrania ostatnich członków. Będzie to krótko przed walką, walką Boga, walką Armagedonu. W objawieniu świętego Jana w 11 rozdziale czytamy bardzo piękne i odpowiednie słowa. W 11 rozdziale, 12 i 13 wiersz mamy powiedziane tak. Potem usłyszeli głos wielki z nieba mówiący im: wstąpcie sam. I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich. W onę już godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi i upadła 10 część miasta i pobito w onem trzęsieniu ziemi osób, ludzi, 7000, a drudzy przestraszeni są i dali chwałę Bogu niebieskiemu. Więc drodzy braterstwo, krótko przed walką Armagedonu. Złożenie ciał ostatnich członków Kościoła to jest właśnie pokazane w tym stłuczeniu dzbanów. Widzimy, że to była wspaniała bitwa, wspaniała walka Boga, a nie ludzi. Cudowne to zdarzenie, które miało miejsce w narodzie izraelskim, to objawia nam moc Ducha, objawia nam sławne zwycięstwo wiernych. Dlatego też musimy starać się być też wiernymi Panu, żebyśmy my mogli być zaliczeni w poczet tych wiernych, żebyśmy mogli być uznani w poczet zwycięzców i otrzymali życie wieczne w królestwie, czego serca wszystkim życzę.
Dziękuję.